5 minut po godzinie 22. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Hanna Wilczyńska-Toczko, dobry wieczór. O tej chorobie mówi się, że jest jak grypa. Może dotknąć każdego. I sama nie minie. Mówi się, że jest chorobą niewyrażonych emocji i zaburzoną biochemią w mózgu. Choruje podczas tej choroby i ciało, i dusza. Mowa o depresji, proszę Państwa. Wczesna wiosna to czas tak zwanej depresji sezonowej. Porozmawiamy o tej niezwykle trudnej, niebezpiecznej chorobie, o maskach depresji i o tym, że można z niej wyjść pod warunkiem, że zgłosimy się do lekarza i że pójdziemy na terapię. W studiu Lech Kalita. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Psycholog, psychoterapeuta, koordynator Centrum Terapii Depresji w Gdyni, superwizor w Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala w Kościerzynie. I właśnie z Lechem Kalitą o depresji będziemy dziś mówić w nocnych rozmowach. A muzycznie Imani. 603-06-06-06. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk. Dziś o depresji.
Slow down, take your time, it'll be alright. If you decided to get on the sign, take it easy, oh slow down. Take your time, it'll be alright. If you decided to get on the sign, take it easy, take it easy. Say, oh, slow down. And I understand life isn't a friend, it's so hard sometimes, but guess what, you're not the only one. The door is shut, but so is your mind. And I understand life isn't a friend, it's so hard sometimes, but guess what, you're not the only one. The door is shut, but so is your mind. Slow down, take your time, it'll be alright. If you decided to get on the sign, take it easy, take it easy. Say, oh, slow down. Take your time, it'll be alright. If you decide to take it on the signs, take it easy, take it easy. Oh, slow down. But let me explain, you don't have to complain. Look at the bright side, open your eyes along with your mind. It's not so bad, God is love and love is all around. You do the best you can, doesn't have to be grand. Open your arms, now is the time to get on with your life. Hold on, mend your heart and enjoy the ride.
Decided to get on
i Money. Jeszcze zaśpiewa. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Lech Kalita w studiu, psycholog, psychoterapeuta, koordynator Centrum Terapii Depresji w Gdyni, a także superwizor w Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala w Kościerzynie. Dziś o depresji, proszę Państwa. Depresja, Lechu, skrada się niepostrzeżenie. Może się na przykład zacząć od bezsenności, od tego, że kładziemy się spać, jesteśmy bardzo zmęczeni, a nie możemy zasnąć, potem zasypiamy takim lekkim snem, który nie daje wytchnienia i na przykład budzimy się o 4:00 i wtedy przychodzą zmory i lęki.
Czasami bywa długo nierozpoznawana, kryjąc się pod różnymi objawami somatycznymi, nie tylko bezsennością, ale na przykład bólami głowy czy innymi bólami somatycznymi i czasem dopiero w bardzo rozwiniętym stadium depresji, kiedy osoba odsyłana od lekarzy internistów do lekarzy internistów trafia ostatecznie do lekarza psychiatry, dowiaduje się, że cierpi na zaawansowaną już postać, rozwiniętą postać depresji.
Co to jeszcze może być, co powinno zwrócić naszą uwagę i nas zaniepokoić? Może to być bezsenność, może to być ból głowy, może to być też nagle utrata zainteresowania tym, co nas do tej pory cieszyło.
Na pewno także spadek energii, poczucie zmęczenia nieuzasadnione,
tak, zmęczenie,
wzmożoną pracą, nieuzasadnione tym, że więcej robimy w ostatnim czasie. Jeśli robimy tyle, ile do tej pory, a czujemy, że brakuje nam energii i do tego odczuwamy utrzymujący się nie przez kilka dni, lecz przez kilka tygodni czy kilka miesięcy negatywny, obniżony nastrój, to bardzo prawdopodobne, że może u nas rozpoczynać się lub trwać depresja. Wtedy najlepsze, co można zrobić, zgłosić się do specjalisty. Dobrze zacząć od lekarza psychiatry, który postawi diagnozę.
Zanim tam trafimy, obserwujemy siebie. Tak, nic nam się nie chce. Życie przestaje nas cieszyć. Otwieramy rano oczy i stajemy w obliczu całego dnia, który przed nami, który to dzień już rano wydaje nam się horrorem. Samo wstanie z łóżka. Ciało jest ciężkie. Dochodzą właśnie, mogą dojść bóle głowy, brak apetytu albo wzmożony apetyt.
I warto wspomnieć o jeszcze jednym uczuciu, które może najmniej kojarzy się z depresją, chociaż należy do właściwie najistotniejszych, najważniejszych objawów depresji, to znaczy o uczuciu złości, niechęci do samego siebie. Zwykle depresję kojarzymy ze smutkiem, z przygnębieniem, z tą kategorią uczuć. Natomiast to, co tak bardzo wyczerpuje, to, co odpowiada w dużej mierze za spadek energii, to nieustanne dręczenie samego siebie negatywnymi myślami na własny temat. Poczucie odpowiedzialności za różne złe rzeczy, które nas spotykają. To właśnie to uczucie to jest coś, co tak bardzo wyczerpuje osoby chorujące na depresję.
Poczucie tego, że jestem beznadziejny, że nie daję rady, że to i to i tamto mi się nie udało.
I że to moja wina.
I że to moja wina. Świat też nie wydaje nam się różowy. My wydajemy się sobie beznadziejni, ale świat jest też zagrażający. Często pojawia się jakiś nieokreślony lęk.
Tak. Lęk, przygnębienie, smutek, złość to właśnie te niechciane uczucia, o których powiedziałaś we wstępie, mówiąc, że depresja to nie tylko choroba biologiczna, choroba polegająca na zaburzeniu neuroprzekaźników, ale także choroba uczuć. Tak jak o tym rozmawiamy, paleta uczuć, nie tylko smutek, nie tylko przygnębienie, ale też złość, ale też, jak dodałaś, lęk, poczucie lęku, które czasem nie ma wyraźnego kierunku, czasem nie wiadomo, czego się boimy, ale jednak budzimy się w lęku.
Życie nas boli, wracamy z pracy, bo w pracy jeszcze staramy się wziąć w garść, chociaż tej garści nie mamy. Nie ma się czego złapać tak naprawdę. Poczucie beznadziei, chorzy na depresję mówią często, że czują się, jakby byli otuleni takim czarnym kocem. Albo jakby w ich pokoju zamieszkał wielki czarny pies, który się rozgościł i właściwie zawłaszcza całą przestrzeń. Wracamy z pracy i kładziemy się do łóżka. Najchętniej zniklibyśmy.
Zwłaszcza ten koc i różne pokrewne warianty to metafora, o której często spontanicznie mówią osoby cierpiące na depresję. To znaczy coś, co oddziela ich od innych ludzi. Czy to będzie czarny koc, czy to będzie szyba, czy to będzie ściana, czy to będzie mur. Często ludzie nie pytani o to, nie pytani o żadną metaforę, w taki sposób mówią o swoich uczuciach, kiedy prosimy ich, żeby opowiedzieli, jak właściwie czują się w ostatnim czasie, dlaczego zgłosili się po pomoc. Depresja to zaburzenie, choroba, która często bardzo izoluje od innych ludzi. Być może część z nas nie bardzo też wie, jak zachowywać się w kontakcie z kimś, kto sprawia wrażenie smutnego i przygnębionego, no ale kiedy mówimy mu zwyczajne nie martw się, będzie dobrze, albo weź się w garść.
Uśmiechnij się.
To wcale mu to nie pomaga, tylko wydaje się, że przygnębia go to jeszcze bardziej.
Zaraz powiemy o tym, jak postępować z osobą, która mamy wrażenie, że zaczyna chorować właśnie na depresję. Co robić, a czego na pewno nie robić. Często jesteśmy bezradni, jesteśmy przestraszeni. Nie wiemy, co się z tą osobą dzieje, bo ona się zupełnie inaczej zachowuje. Już trochę powiedzieliśmy o tym, co się zwie naukowo anhedonią. Czyli niemożnością cieszenia się tym, co do tej pory cieszyło. Ani film, ani wycieczka zagraniczna, ani seks, ani jakaś pasja, którą mieliśmy do tej pory. Wszystko wydaje nam się miałkie i nieważne, a my sami jesteśmy do niczego.
Wszystko, możemy powiedzieć, podlega ocenie tego wewnętrznego dręczyciela. Próbujemy szukać czegoś, co da nam radość. No właśnie, tej wycieczki, seksu, interesować się pasjami, ale od czasu do czasu odzywa się w nas, w przypadku rozwijającej się depresji, coraz częściej ten wewnętrzny głos, który podpowiada, że to wszystko jest i tak bez sensu, że i tak nasze życie jest beznadziejne, i tak wszystkie porażki, które ponieśliśmy, przekreślają znaczenie tego, co próbujemy dla przyjemności zrobić.
Powiedzmy jeszcze raz wyraźnie, co jest depresją, a co depresją nie jest. Obniżony nastrój, chandra, melancholia to jeszcze nie depresja.
Tak, z całą pewnością. Nie wchodząc w kryteria diagnostyczne, zostawiając to na moment konsultacji psychiatrycznej, to najprościej można powiedzieć, że depresją nie jest smutek przeżywany w reakcji na trudne przeżycia. De facto smutek przeżywany w reakcji na trudne przeżycia to odpowiedź emocjonalna, która jest zdrowa i właściwie mogłaby chronić przed depresją. Jeśli potrafimy pogodzić się z tym, że coś smutnego nas spotkało, jeśli potrafimy płakać, jeśli potrafimy uznać, że to zły los sprowadził na nas nieszczęście, to znaczy, że raczej nie rozwiniemy tego przekonania, że sami jesteśmy sobie winni. Więc smutek w odpowiedzi na przykre życiowe sytuacje to nie jest depresja. Depresja to jest smutek i przygnębienie, ale też, tak jak mówiliśmy, pretensje do siebie, poczucie lęku i utrata energii niezwiązane tak bardzo z zewnętrznymi wydarzeniami. Albo utrzymujące się długo po tym, jak przykre wydarzenia przeminą.
No właśnie, kiedy powinien nam się zapalić ostrzegawczy dzwonek, czy kiedy powinniśmy usłyszeć ostrzegawczy dzwonek w głowie, że to już nie tylko chandra, nie tylko smutek, ale coś poważniejszego?
Nie wchodząc w detale, w szczegóły, to można powiedzieć, że kilka tygodni plus minus 2 miesiące to jest taki czas, kiedy naturalne, zdrowe procesy żałoby powinny się już uspokajać, kiedy poniesiemy ważną życiową porażkę, kiedy utracimy kogoś bliskiego, kiedy coś nam w życiu mocno nie wyjdzie. Płakać, smucić się, być przygnębionym przez 4, 5, 6 tygodni, to jest w porządku, ale jeśli ten smutek, ten żal po tych kilku tygodniach wcale nie maleje, tylko zmienia się w coś chronicznego, czy rozwija się coraz bardziej, coraz częściej myślimy nie tylko, że jest nam smutno, ale że to też nasza wina, że mogliśmy coś z tym zrobić, to wówczas możemy podejrzewać, że to nie jest chandra i że to nie jest zwykła reakcja na coś trudnego, tylko że rozwija się u nas depresja.
603-06-06-06. Dziś o depresji mówimy, proszę Państwa. W studiu Lech Kalita, psycholog, psychoterapeuta, koordynator Centrum Terapii Depresji w Gdyni, jednocześnie superwizor w Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala w Kościerzynie. Czy depresja w wydaniu męskim wygląda inaczej niż w wydaniu kobiecym?
Jeśli chodzi o objawy i o biologiczne tło tej choroby, to nie. To depresja wygląda tak samo u mężczyzn, jak i u kobiet. Natomiast inaczej mogą prezentować się te objawy społecznie. Popularną naukowych publikacji od kilkunastu lat jest sporo na ten temat, dotyczących tego, że mężczyźni, mając te same objawy, w pewien sposób starają się je maskować. Niektóre społeczeństwa nie akceptują tych objawów depresji, o których powiedzieliśmy na początku, jeśli dotyczą one mężczyzn. Na przykład spadku energii, obniżonego nastroju, czy skłonności do dręczenia samego siebie poczuciem winy. Od mężczyzn część społeczeństw oczekuje raczej postawy: jeśli ci źle, zaciśnij zęby, włóż jeszcze więcej wysiłku, bądź mężczyzną. To bardzo utrudnia szukanie pomocy, bo zgłosić się czy to do psychiatry, czy to do psychologa, to jednak przyznać, z czymś sobie nie jestem w stanie sam poradzić. Coś mnie przytłoczyło, mimo że bardzo się staram, to sam nie jestem w stanie tego udźwignąć.
Tak, mężczyźni często nie chcą dopuścić do siebie takiej świadomości, że coś z nimi nie tak i uznają to za porażkę. Za jakąś porażkę, też poczucie wstydu tam się budzi duże, prawda? Że ja, taki silny, powinienem być dzielny, powinienem właśnie wziąć się w garść, natomiast nie mam na to siły. I ukrywają to często mężczyźni. Są te maski depresji.
No, może dwie rzeczy warto powiedzieć. Jedno to jest to, że właśnie taki rodzaj społecznego komentarza: powinienem być lepszy, powinienem być silniejszy, powinienem wziąć się w garść, to jest coś, co z zewnątrz bardzo potwierdza czy wzmacnia to uczucie depresyjne, o którym mówiliśmy wcześniej. Własną wewnętrzną skłonność osoby depresyjnej do tego, żeby mieć do siebie pretensje, żeby zadręczać się wyrzutami, poczuciem winy. Coś takiego osoba w depresji słyszy od środka, sama od siebie, a jednocześnie zaczyna słyszeć to z zewnątrz. A myślę, że druga rzecz, którą warto podkreślić, to jest to, że te publikacje popularno-naukowe wskazujące właśnie na ten wymiar depresji męskiej, wydaje się, że powinny być, ale też są uaktualniane o zmiany społeczne. To znaczy o to, że także kobiety obecnie często pełnią role wcześniej przypisane mężczyznom. Często od kobiet aktywnych zawodowo, dobrze wykształconych, sprawnych, oczekuje się mniej więcej tego, czego wcześniej od mężczyzn. Czyli tego, żeby były silne, realizowały zadania, dobrze radziły sobie w pracy. No i wówczas ta reakcja na depresję jest bardzo podobna. Też nasila objawy, też nasila poczucie winy, kiedy taka kobieta aktywna, sprawna zawodowo, do tej pory świetnie sobie radząca, słyszy od koleżanek, szefów: co z tobą, wcześniej było okej, weź się w garść, zacznij wreszcie funkcjonować tak jak we wcześniejszych latach.
Czy na przykład ucieczka w pracę może być próbą przeciwdziałania przez taką osobę tym objawom złego samopoczucia, coraz gorszego samopoczucia, albo nadużywanie alkoholu, żeby też poprawić sobie nastrój przez ten alkohol? I to też jest rodzaj maski.
Jak najbardziej tak. Ucieczka w pracę często dlatego, że ciężko znaleźć szefa bardziej surowego, bardziej dręczącego niż ten, który mówi ze środka. Więc w pracy osoba w depresji może spotkać się z sytuacją, w której ktoś względnie obiektywnie ocenia poziom wykonania, względnie obiektywnie jest w stanie za coś pochwalić, powiedzieć, że coś się udało. Natomiast poza pracą to wszystko staje się winą osoby w depresji. Więc ucieczka w pracę nie tylko jako zajmowanie się czymś, ale też jako wytchnienie od tego samoudręczenia. Natomiast nadużywanie alkoholu czy używanie innych substancji, narkotyków, leków, no to już często jest akt rozpaczy, próba pomocy samemu sobie czy samej sobie, bez wsparcia specjalisty, który jest w stanie odpowiednio dobrać substancje działające właśnie na te receptory, które biorą udział w tej chorobie. bez nadzoru kogoś, kto czuwa nad przebiegiem takiej kuracji substancjami, to może być jednak bardzo niebezpieczne leczenie. Leczenie depresji samodzielnie za pomocą alkoholu, narkotyków.
Szymon z Banina pisze, stały słuchacz. Ja staram się nie wracać do złych rzeczy, które były, które minęły. Jednak pamiętam, że w czasie hospitalizacji czułem, że czas się zatrzymał. Szymon miał bardzo poważną operację. W tej chwili właściwie od wielu miesięcy jest dializowany. Odczuwałem złość, że nie mogę wyjść na zewnątrz. Odczuwałem olbrzymi lęk przed tym, co będzie. Na szczęście słuchanie nocnych rozmów i wsparcie mojej cudownej małżonki pomogły mi ten okres przezwyciężyć. Czy do depresji było blisko, czy nie było zagrożenia? We mnie była też skryta wola walki o życie. Wystarczało, że na sali w szpitalu pojawiała się Magdalena, a wszystko mijało. Może to było maskowanie? Pyta Szymon.
Nie sądzę, że to było maskowanie.
Depresji.
Tak, bo to, o czym słuchacz napisał, no to jedna z rzeczy, które też warto bardzo podkreślać, to znaczy jedna z rzeczy, które możemy robić, żeby chronić się przed depresją, bądź łagodzić jej objawy bez kontaktu ze specjalistą. Fundować sobie kurację alkoholem czy lekami na pewno nie. Natomiast to, co możemy robić, potwierdzają to wyniki licznych badań, to po pierwsze dbać o relacje z bliskimi. Tak jak słuchacz tak, do nas napisał.
Czyli być blisko, obecność, mieć szczęście, mieć tego bliskiego człowieka przy sobie.
Tak, obecność bliskiej osoby jako coś, co bardzo chroni przed pozostawaniem wydanym na pastwę samego siebie. A druga rzecz, o której może nie mówi się tak często, a szkoda, bo to też jest czynnik, który bardzo i wspiera profilaktykę i wspiera osoby chorujące na depresję, to znaczy niewielka nawet, ale mimo wszystko dawka ruchu, wysiłku fizycznego. Coś, co być może wydaje się taką poradą
banalną
dobrego wujka czy dobrej ciotki, natomiast trudno ignorować wyniki badań, które wskazują, że u osób chorych na depresję poprawa zdecydowanie przychodzi szybciej, jeśli obok farmakoterapii, obok psychoterapii, osoby takie mają regularną dawkę wysiłku fizycznego, który pobudza mózg do produkowania tych substancji, które trzeba sztucznie dostarczać za pomocą farmakoterapii.
Pamiętam nawet takie badania, że podzielono właśnie badanych na dwie grupy. Jedna grupa brała tabletki i nie ćwiczyła, a druga brała tabletki i ćwiczyła dodatkowo. I potem chyba po pół roku patrzono, jak wygląda stan psychiczny. Właśnie stan psychiczny tych osób, które i ćwiczyły i brały tabletki, było znacznie lepszy niż tej grupy, która tylko brała tabletki. I też nawroty depresji w tej grupie, która ćwiczyła, były znacznie rzadsze. To jest widomy dowód na to, że tak bardzo ten ruch jest potrzebny, że to jest coś, co by pobudza tę gospodarkę hormonalną i przywraca tworzenie się tych hormonów, które nas niosą, prawda? No dobrze, to teraz Imany 603-06-0606. Dziś o depresji, proszę Państwa, w nocnych rozmowach w Radiu Gdańsk.
Breaks my heart, cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. With every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? What I feel, what I need from you, no. And you will never know. I will never show. What I feel, what I need from you, no, no. No, 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 you'll never know. No, no, no. Love me, love me, love me, love me, no.
Imani, jeszcze zaśpiewa 603-06-06-06, dziś o depresji w studiu Lech Kalita, psycholog, psychoterapeuta. Słońca coraz więcej, wiosna budzi się do życia, jest coraz cieplej. Jak to jest z tą depresją sezonową, Lechu?
Trochę o tym dyskutowaliśmy.
Poza anteną.
Tak, jak rozumieć sezonowość depresji sezonowej. Najbardziej popularna jest taka szkoła, która wskazuje, że depresja sezonowa to zaburzenie afektywne, które pojawia się jednak w tych miesiącach jesienno-zimowych.
Kiedy
w okolicach,
nie ma słońca.
Tak, w okolicach października, listopada i przemija, czy też objawy łagodnieją właśnie w okolicach kwietnia, wtedy kiedy słońce znów się pojawia, jest go więcej.
No tak, bo słońce to jest taki potężny sojusznik, myślę, w walce z obniżonym nastrojem długotrwale i z depresją, bo wpływa na poziom melatoniny w mózgu.
Tak, ale na pewno warto powiedzieć kilka rzeczy, mówiąc o tej sezonowości. Jedno to jest to, że i moje doświadczenie, i doświadczenie w zasadzie wszystkich zawodowych koleżanek, kolegów, z którymi rozmawiam, jest takie, że w obecnych czasach napływ depresyjnych pacjentów, liczba osób, które szukają pomocy ze względu na depresję, nie słabnie w żadnej porze roku. Ciężko też mówić o tym, żeby się nasilała jesienią czy zimą, ale nie dlatego, że sezonowość nie występuje, tylko dlatego, że wiosną i latem po prostu też bardzo dużo osób szuka pomocy. To jest jedno. Drugie to jest to, że wiosną, nawet jeśli słońca jest więcej, to czasami w przypadku głębszych czy chronicznych postaci depresji, sytuacja, gdy świat budzi się do życia, gdy wszyscy są wokół uśmiechnięci, a dana osoba już trzeci, czwarty, piąty rok jest nadal przygnębiona, otulona tym czarnym kocem, o którym rozmawialiśmy, może prowadzić do reakcji przeciwnej, to znaczy do nowej fali bardzo surowych, ostrych wyrzutów do siebie. Wszyscy się cieszą, wszyscy są uśmiechnięci, a ja nie potrafię uśmiechnąć się nawet, kiedy jest taki piękny, słoneczny dzień. To znaczy, że jestem absolutnie do niczego.
Mm-hmm. To absolutnie do niczego długotrwale utrzymywane może prowadzić do śmierci.
Tak, depresja może być chorobą śmiertelną. Osoby z epizodami tak zwanej dużej depresji, nie wchodząc znów w jakieś niepotrzebne w tej rozmowie szczegóły, osoby z pełnoobjawową, rozwiniętą depresją według wyników badań od 50 do 80% takich osób podejmie próbę samobójczą gdzieś w przebiegu choroby. Także depresja jest chorobą bardzo niebezpieczną.
I dlatego takie konieczne jest zwrócenie się po pomoc. Teraz o tej roli rodziny. Co bliscy, żona, mąż, rodzice powinni robić? Jak powinniśmy reagować na kogoś, kogo zachowanie coraz bardziej nas niepokoi, bo jest tak różne od tego, co znaliśmy do tej pory?
Myślę, że dobrym kontekstem dla odpowiedzi jest pierwsza część naszej rozmowy, gdzie starałem się powielokroć podkreślać rolę samodręczenia w depresji. Bo wydaje mi się, że jeśli tak to sobie wyobrazimy, że nasz mąż, nasza żona, nasz syn, czy ojciec, matka, ktoś bliski nam, kto choruje na depresję, ma w sobie takiego bardzo surowego, bardzo nieprzyjemnego kata, który na co dzień dręczy go komentarzami w stylu: jesteś do niczego, zrób coś wreszcie, nic ci się nie uda, to wszystko twoja wina. Jeśli wyobrazimy sobie taką sytuację wewnętrzną bliskiej nam osoby, to może łatwiej będzie nam nie podejmować takich zachowań, takich interwencji, które byłyby jednak powtarzaniem głosu tego surowego dręczyciela. No bo jeśli mówimy: no słuchaj, wiesz co, nie masz tak naprawdę takich wielkich kłopotów, weź się w garść, wszystko będzie dobrze.
Zobacz, wiosna za oknem, zarabiasz nieźle, mamy mieszkanie, kredyt do spłacenia, damy radę. No ludzie mają gorzej, tak? O co ci chodzi?
No właśnie, to świetnie to puentujesz, mówiąc o co ci chodzi, co już jest w przeżyciu osoby depresyjnej pretensją, tym co sama słyszy od siebie regularnie i na co dzień. Więc wyobrażając sobie taką sytuację emocjonalną, takie uczucia, to można zaproponować przede wszystkim łagodne i wspierające kierowanie bliskiej nam osoby do specjalisty, po specjalistyczną pomoc. I mówię to przede wszystkim dlatego, że bez pomocy specjalisty, myślę jednak na początek, zwłaszcza o psychiatrze, to bardzo trudno bliskim członkom rodziny na sytuację rozwiniętej depresji coś zaradzić. Sama łagodna czy wspierająca postawa zwykle to jest jednak za mało, tam gdzie choroba się mocno rozwinęła.
A jeśli osoba absolutnie odmawia, mówi: nie pójdę do żadnego psychiatry, nie jestem czubkiem.
Bywa też i tak, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, takie sytuacje znam z praktyki, bywa też i tak, że właśnie depresja może być podstawą przyjęcia na oddział szpitalny, nawet i bez zgody osoby przyjmowanej. To są rzadkie, sporadyczne przypadki, ale przed chwilą mówiliśmy o tym, że depresja bywa śmiertelną chorobą, więc jeśli ktoś bliski nam jest od miesięcy, czy nawet lat w obniżonym nastroju, z bardzo zaniżoną energią, od czasu do czasu mówi nam o tym, że życie jest tak beznadziejne, tak bez sensu, że chce się zabić. Opowiada nam, jak będzie tego aktu dokonywać. To nie wolno tego bagatelizować. Nie wolno mówić, to jest tylko takie gadanie. Tylko tak mówi o tym sznurze i mówi, a tak naprawdę to nic mu się nie chce, jest leniwy i tak naprawdę mógłby wziąć się w garść. Jeśli w takiej sytuacji, mimo wielokrotnych nalegań, próśb, osoba nie chce sama zgłosić się do lekarza, to gdzieś na końcu pewnie czeka też i takie rozwiązanie, które stosujemy, gdy zagrożone jest czyjeś życie i zdrowie. Ale po drodze, myślę, jest też sporo kroków pośrednich. No można na przykład po prostu nie tyle prosić i nalegać, tylko wziąć za rękę i powiedzieć: teraz pójdziesz ze mną do samochodu, wsiądziemy do auta, pojedziemy do lekarza, może ci się to nie podoba, ale jednak mam umówioną wizytę, wejdziesz tam ze mną, opowiesz co ci jest. Czasem taka dyrektywna postawa przynosi rezultaty, a kiedy prosimy: zajmij się sobą, pójdź do lekarza, zrób coś dla siebie, no to niestety nasze prośby odbijają się o ten mur depresyjnego negatywizmu, więc krokiem pośrednim, tak myślę, byłyby właśnie takie próby nie tyle proszenia i namawiania, tylko zawiezienia, pójścia z bliską osobą do lekarza.
Czyli powinniśmy tutaj być nieustępliwi i tacy bardzo cierpliwi i stanowczy w tym namawianiu, nakłanianiu i wreszcie zabraniu takiej osoby, zawiezieniu do psychiatry. Coraz więcej depresji stwierdza się u starszych ludzi, ale też u bardzo młodych ludzi i u dzieci. Zauważasz to w gabinecie?
I zauważam to w gabinecie i pewnie wszyscy z Państwa, wszyscy słuchacze obcują z wiadomościami płynącymi kilka tygodni z prasy, z telewizji o kryzysie w psychiatrii dzieci i młodzieży. Fala rozmaitych kłopotów wśród tych najmłodszych. I rzeczywiście w mojej pracy, w pracy osób, z którymi współpracuję, bardzo często dzwonią rodzice zaniepokojeni stanem swoich nastolatków, swoich nastoletnich dzieci. Natomiast to, co zwraca moją uwagę, to jest to, że same te nastoletnie dzieci także są swoim stanem zaniepokojone. To bardzo różne od tych sytuacji, gdy rodzicom nie podoba się, że młody człowiek siedzi przed komputerem albo słucha muzyki, no więc mówią, niech, że on idzie do psychologa, coś ze sobą zrobi, a sam nastolatek mówi, no a przecież wszystko jest okej, czepiają się mnie rodzice. Można powiedzieć, że to bardziej konflikt pokoleń, jakiś konflikt rodzinny, nie depresja. Natomiast coraz częstsze są sytuacje, kiedy rodzic dzwoni w imieniu swojego nastoletniego dziecka, ale kiedy to nastoletnie dziecko pojawia się na konsultacji, to faktycznie samo od progu skarży się na swój stan. Samo mówi, że czuje się fatalnie. Samo mówi, że nie chce żyć, że zdarza mu się fantazjować o tym, że odbiera sobie życie. I wówczas no, to już nie jest żaden konflikt z rodzicami. To jest niebezpieczna, groźna sytuacja, którą trzeba się zająć.
A starsi ludzie?
Trzy lata temu w Gdyni uruchomiliśmy w jednej z placówek publicznych program bezpłatnej pomocy psychoterapeutycznej i z pewnym zdziwieniem zaobserwowaliśmy, że właśnie do tej bezpłatnej pomocy psychoterapeutycznej bardzo dużo zgłosiło się nie tych młodych, wyedukowanych osób, dla których psychoterapia jest pewną normalnością, ale właśnie osób
starszych.
Po 60 roku życia. Osób, które być może nie bardzo mogą sobie czasami pozwolić na korzystanie ze specjalistycznych usług prywatnie, ale kiedy powstała taka oferta publiczna, dodatkowa, rozszerzona, no oczywiście jest oferta publiczna, ale mówię o doświadczeniach, gdzie mogliśmy na bieżąco widzieć napływ pacjentów po otwarciu kilkunastu, kilkudziesięciu miejsc darmowych, okazało się, że rzeczywiście w tej grupie bardzo duża jest potrzeba pomocy psychologicznej właśnie ze względu na problemy depresyjne, często związane też z życiowymi wydarzeniami wpisanymi w ten wiek, z odchodzeniem dzieci z domu czy z rozpadem związków wieloletnich trwających 30-40 lat.
I potem nagle samotność.
Tak,
i nagle syndrom pustego gniazda, i porzucenia, i niebycia potrzebnym nikomu.
Dokładnie tak.
603-06-06-06 o różnych obliczach depresji. Dziś w nocnych rozmowach, a muzycznie Imani. Moim i Państwa gościem, przypomnę, jest Lech Kalita, psycholog, psychoterapeuta.
Trust myself, I've been doing the same mistakes. Can you help me to find a family? It is so lonely by myself. I lost my keys, I don't even know my own address, and there's nowhere I wanna be. Can you help me? Can you help me? Never ask for it.
there's nobody else. I walk the streets under the rain, poetry in my misery. I lost my way, I'm homeless. I lost my keys, I don't even know my own address. And there's nowhere I wanna be. Can you help me? Can you help me? Never ask for anything. Can you help me? Oh, can you help me? Can someone help me breathe? I went outside, screamed your name real loud. No one came. I'm so afraid. Is this too late? 'Cause I need your strength. Where are you? Where are you? I need your help.
Imani. 603-06-06-06 prosiła o pomoc, a my dziś o depresji, w której to chorobie bardzo niebezpiecznej, długotrwałej, męczącej, trudnej, ta pomoc jest niezbędna, niezbędna do tego, żeby wyzdrowieć. Pomoc to zwrócenie się do psychiatry o leki, ale też terapia, kiedy już chory się wzmocni. Lech Kalita w studiu, psycholog, psychoterapeuta.
Tak, wyniki badań wskazują dosyć jednoznacznie, że podejście najlepsze dla pacjentów to jest podejście, które łączy farmakoterapię i psychoterapię. Tak, myślę, że najłatwiej chyba w ten sposób o tym powiedzieć, że osoba chorująca na depresję na pewno potrzebuje zastrzyku energii, żeby zacząć radzić sobie z życiowymi sprawami, które potrafią naprawdę bardzo obciążać, kiedy ma się tak niewiele energii i tak bardzo jesteśmy zaabsorbowani tym dręczącym wewnętrznym głosem. I tutaj to myślę, że jednak można spokojnie przyjąć, że leki zadziałają szybciej niż psychoterapia. Jeśli potrzebujemy czegoś, co postawi nas na nogi, pomoże nam wrócić do pracy, pomoże nam wrócić do zwyczajnego funkcjonowania w rodzinie, to myślę, że tutaj rola leków jest pierwszoplanowa. Ale po tym, kiedy już odzyskamy nieco tej energii, no to mamy jeszcze poważny kłopot polegający na radzeniu sobie z uczuciami, tym bardziej jeśli mamy nadzieję na zakończenie kiedyś w przyszłości farmakoterapii, leki odstawimy, uczucia zostaną. Z tego powodu podejście pełne to jest podejście, gdzie farmakoterapię uzupełniamy równolegle prowadzoną psychoterapią. I myślę, że można też powiedzieć, że mniej zależy od tego, w jakiej konwencji prowadzona jest ta psychoterapia. Również wyniki badań wskazują na to, że nie ma większych różnic, jeśli chodzi o podejścia terapeutyczne w skuteczności leczenia depresji. Znacznie ważniejsze jest to, żebyśmy czuli, że osoba, która ma nam pomagać, rzeczywiście w naszym poczuciu jest pomocna. Żebyśmy spotykając się z psychologiem, psychoterapeutą, mieli wyraźne poczucie, przekonanie, że to jest specjalista, którego sposób pracy wydaje się nam sensowny, specjalista, z którym rozmowa naprawdę nam pomaga. Natomiast co do samych podejść terapeutycznych, no to powiedziałbym, że depresja ma kilka wymiarów, a te podejścia terapeutyczne po prostu inaczej rozkładają akcenty, jeśli chodzi o
podejście i sposób prowadzenia takiego pacjenta. Jeśli depresja nam się przydarzyła raz, ma tendencję do nawrotów.
Tak, u większości, przynajmniej połowy, ale według badań raczej większości niż połowy pacjentów, którzy przeżyli epizod dużej pełnoobjawowej depresji, jest szansa, że ten epizod się powtórzy. Jeśli to jest tak, że od czasu do czasu, na przykład co kilka lat, miewamy epizod depresji, który trwa kilkanaście tygodni i dobrze reaguje na leczenie, no to można sobie wyobrazić, że dobrym podejściem jest korzystać z farmakoterapii i psychoterapii właśnie w tych okresach nawrotów depresji. Na przykład skorzystać z kilkumiesięcznej farmakoterapii wspartej kilkumiesięczną psychoterapią czy kontaktem z psychologiem. Jeśli natomiast cierpimy na depresję o przebiegu chronicznym, to znaczy nie co kilka lat epizod depresji, tylko utrzymujący się stały obniżony nastrój, przygnębienie, smutek, złość na siebie, dręczenie. I na dodatek leczenie farmakologiczne pomaga nam średnio, to wówczas znów zgodnie z wynikami badań sensowną pomocą może okazać się długoterminowa psychoterapia, to znaczy taka, która może trwać 2 lata lub nawet więcej. Rok 2015 badanie w klinice Tavistock w Wielkiej Brytanii pokazało, że rzeczywiście w przypadku takich chronicznych depresji ta intensywna, dłuższa pomoc terapeutyczna jest bardziej skuteczna w zapobieganiu kolejnym nawrotom takiej właśnie chronicznej depresji.
Aga pisze, mój epizod depresyjny miał swój początek w wymaganiu od siebie i współpracowników mega efektywności i profesjonalizmu. Powoli narastała we mnie złość, że nie jest idealnie. Było coraz gorzej, aż skończyło się wielką awanturą, po której trafiłam do psychiatry po zwolnienie lekarskie, a potem do psychoterapeuty. W życiu nie spodziewałam się takiej diagnozy, a jednak teraz jest dużo lepiej. Uczęszczam na psychoterapię i biorę leki. Bardzo długo uważałam, że to moja porażka. Jak to? Ja, idealna, profesjonalna, mam depresję? Teraz coraz lepiej wiem, jak dbać o siebie, co jest ważne w życiu, kiedy odpuścić, a kiedy warto o siebie zawalczyć. Zwiększyła się moja tolerancja na błędy swoje i innych. Długa to droga, owszem, ale warto i serdecznie polecam. Teraz moje życie jest kolorowe, prawdziwsze i bliżej siebie i innych. Pięknie, pani Ago. Też słychać w tym, jak pani pisze, że lekcje terapeutyczne, że tak powiem, pani bardzo wzięła do serca i te wszystkie zalecenia pani stosuje w życiu, prawda? Które gdzieś tam się pojawiają na terapii w czasie wychodzenia z tych stanów. Ale to taka klasyka gatunku, prawda?
Bardzo podnoszący na duchu głos słuchaczki, rzeczywiście pomoc działa. Natomiast to, co też zwraca uwagę, to, że kiedy słuchaczka opisywała swoje doświadczenia, to w zasadzie nie usłyszeliśmy o smutku czy o przygnębieniu, o tym, co się być może kojarzy w społecznym odbiorze z depresją. Nie mam wątpliwości, że na pewno tych uczuć było całe mnóstwo, ale jednak to, co jest we wspomnieniach z epizodu choroby na pierwszym planie, to właśnie wymagania wobec siebie, złość, pretensje do siebie, więc myślę, że o tym warto pamiętać. Jeśli takie uczucia nas dręczą, to być może też przeżywamy epizod depresyjny i może będziemy tak samo zaskoczeni jak pani Agnieszka, kiedy udamy się do psychiatry, powiemy.
Leku, musimy kończyć. Iwona jeszcze pyta, czy depresja i nerwica depresyjna to ta sama choroba?
Myślę, że tutaj musielibyśmy się bardzo wgłębić w kategorie diagnostyczne, psychiatryczne.
Ale podobne.
Na pewno element depresyjny też w nerwicy depresyjnej istnieje i to wszystko, co mówiliśmy o depresji, ma także w nerwicy depresyjnej zastosowanie.
Bardzo dziękuję Państwu za wszystkie głosy. Do osoby, która tutaj pisze już drugi raz, proszę o kontakt, zadzwonię jutro, obiecuję. Dziękuję Państwu bardzo. Lech Kalita, psycholog, psychoterapeuta, koordynator Centrum Terapii Depresji w Gdyni i superwizor w Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala w Kościerzynie był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie.
Dziękuję.
Andrzej Dubas program zrealizował. Kłaniam się, Hanna Wilczyńska-Toczkom. Do usłyszenia tymczasem.